nas Ojciec Duchu przyjdź i prowadzisz nas do domu, gdzie mieszka.
Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu, abym do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic Wiary Świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Przed nami kolejny etap rozważań w katechizmie sakramenty uzdrowienia. Od 1420 numeru, artykuły kolejne, sakramenty uzdrowienia. Dwa takie sakramenty mamy w Kościele, to sakrament pokuty i sakrament namaszczenia chorych. Tak czytamy w katechizmie, przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, o których mówiliśmy, człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie, ale to życie nowe, mimo że powiedzielibyśmy czyste, nieskazitelne, przechowujemy w naczyniach glinianych, tak jak czytamy w drugim liście do Koryntian. Obecnie jest ono ukryte z Chrystusem w Bogu. Jesteśmy jeszcze w naszym, kolejny cytat, doczesnym przybytku zamieszkania. Jesteśmy poddani cierpieniu, chorobie, wreszcie śmierci. I to nowe życie dziecka Bożego może ulec osłabieniu. A nawet można to życie dziecka Bożego utracić poprzez grzech właśnie. I Pan Jezus, który jest lekarzem ciał i dusz ludzkich, ten Pan Jezus, który paralitykowi, pamiętamy te scenę, Ewangelia Markowa w drugim rozdziale nam ją opowiada. Pan Jezus, który paralitykowi odpuścił grzech i przywrócił zdrowie ciała, on też chciałby Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował to jego dzieło uzdrawiania, zbawiania. I to dzieło trwa do dzisiaj, to dzieło obejmuje wszystkie członki Kościoła. Jest to właśnie domena, jest to cel tych dwóch sakramentów, które nazywamy sakramentami uzdrowienia, a zatem sakrament pokuty i sakrament namaszczenia chorych. Katechizm w tym momencie tak dosyć pobieżnie, lakonicznie nazywa te dwa sakramenty. Dlaczego? Bo już za chwilkę będziemy o samych nazwach tych sakramentów sobie jeszcze mówić. Na początek oczywiście sakrament pokuty. Tak jak sakrament chrztu daje nam łaskę uświęcającą, czyni człowieka dzieckiem Bożym, obmywa człowieka z grzechu pierworodnego, tak ten sakrament nie usuwa ludzkiej słabości, nie zabezpiecza człowieka przed pokusami. To są właśnie te skutki grzechu pierworodnego. Mimo że jesteśmy od niego wolni, to jego skutki trwają. I tak jak w przypadku pierwszych rodziców, przypomnijmy sobie Księgę Rodzaju. Początek, opis historii świata, stworzenia, pierwszych ludzi, raju i wreszcie grzechu. Oni, mimo że zgrzeszyli śmiertelnie, to zostając wypędzeni z raju, nie zostali przez Pana Boga zabici, mówiąc tak bardzo brutalnie, nie zostali unicestwieni. Natomiast ten grzech pierworodny pozostawił ślad. I ta ludzka natura jest naturą, która jest podatna na pokusy, jest podatna na grzechy. Sakrament chrztu nie zabezpiecza człowieka przed pokusami. Po chrzcie dziecko Boga może popełniać grzechy. Tak było od początku. Tak jak wspomniałem, tak jest do dzisiaj. I każdy, kto żyje życiem sakramentalnym, chce żyć blisko Pana Boga, to powie. Czasem pytamy się wzajemnie, jak to jest, że staram się być blisko Pana Boga, staram się modlić, czytać Jego Słowo, rozważać, a jednak przychodzi pokusa. A jednak bywa tak, że tej pokusie ulegamy. Pokusa do grzechu, do zła. Katechizm też mówi, co prawda w innym miejscu, ale myślę, że warto tutaj o tym wspomnieć, mówi o takim złym wykorzystywaniu przez człowieka wolności. Co my robimy z własną wolnością? Ona jest nasza wolność, ale możemy ją wykorzystać albo w kierunku zła, albo w kierunku dobra. Możemy dokonać wyboru złego albo dobrego. To jest to, czym nas obdarzył Pan Bóg. Wolnością. Nie przymusem, nie narzucaniem, ale wolnością. Tak samo i przykazania, i to wszystko, co nam ma pomóc na drodze do nieba, na drodze do świętości, która realizuje się już tutaj na ziemi. Po to dał przykazania, byśmy w wolności je realizowali. Proszę zobaczyć, drodzy, Pan Bóg daje nam pewne środki do zbawienia. Pewne, stuprocentowe. I to są przykazania. Najpierw 10 przykazań, 10 Bożych znaków, kierunkowskazów, które nas prowadzą prosto do Niego. Daje nam Ewangelię, daje nam błogosławieństwa. Po to, byśmy się nimi kierowali. I wreszcie daje nam sakramenty. Tylko często jest tak, że człowiek chce jeszcze po swojemu, a może nie tak, a może jakoś trochę inaczej. A dlaczego to tak ma brzmieć, a nie inaczej? Dlaczego tak przykazanie musi wyglądać? A może jeszcze coś tam wprowadzimy? A może któreś przykazanie nie jest do końca na dzisiejsze czasy i może ja, tak nie wiem, 6 będę przestrzegał, a te 4, które mi nie odpowiadają, zostawię gdzieś tam z boku i zobaczymy, jak to będzie. No i wtedy nabijamy sobie guza jednego za drugim, potykamy się i idziemy tak naprawdę własną drogą, a nie drogą, którą proponuje Pan Bóg, a która jest pewna, a która jest drogą prowadzącą do Niego, czyli do nieba. Tak jest, drodzy Państwo, że czasem albo często wydaje nam się, że jesteśmy mądrzejsi od Pana Boga i od wszystkich dookoła. I idziemy po swojemu, dumnie, z podniesioną głową, bo ja wiem, jak to ma wyglądać. Ja wiem i ja tak będę szedł, bo ja wiem, bo ja jestem źródłem i centrum. No i to jest właśnie pierwszy krok do tego, żeby się przewrócić, żeby to wszystko, co Pan Bóg nam daje jako wskazówki, jako pokarm w sakramentach, żeby to wszystko zostawić gdzieś z boku, a iść własną drogą, bo ja wiem lepiej. Prędzej czy później się przekonujemy, że to nie jest do końca tak. I tutaj trzeba ogromnej pokory. To nie jest też tak, że Pan Bóg na każdym kroku przypomina, ja jestem tutaj twoim Bogiem i ty nie masz nic do gadania. Dlatego daje nam wolność. Ale właśnie w tej wolności możemy pójść na manowce, ale w tej wolności możemy żyć w doskonałej przyjaźni z Bogiem. Proszę zobaczyć przykład wielu świętych i błogosławionych. Oni byli jak dzieci, które rozmawiają ze swoim Ojcem, Bogiem. Mieli taką relację dziecięcą. To nie znaczy, że było to tak zwane spijanie sobie z dzióbków. Przepraszam, że tak mówię, ale o to chodzi, że tu się głaskamy, uśmiechamy się do siebie, przytulamy i jest tak pięknie, taki błogostan. Proszę poczytać dzienniki Matki Teresy z Kalkuty, świętej, czy innych też świętych. Akurat Matka Teresa przychodzi mi na myśl, gdzie ona wręcz wykłócała się też z Panem Bogiem o pewne sprawy. Bardzo jasno mówiła, o co jej chodzi, czego potrzeba. Nie dla niej, a dla biednych, którymi się zajmowała. Mamy przykład Tereski od Dzieciątka Jezus z Lizie, która, no jak dziecko, rozmawiała z Panem Bogiem. Mamy świętą siostrę Faustynę, bardzo prosto linijnie podchodzącą do spraw wiary, swojego powołania i przez tą prostotę, nieprostactwo, prostotę, taką dziecięcą ufność i do spowiednika, i do przełożonych, i do Pana Jezusa. Dzisiaj ona pomaga nam w nawiązywaniu relacji z miłosierdziem Boga. Dlatego mówię o tych przykładach, ponieważ to jest ta nasza wolność, którą wykorzystujemy tak, albo inaczej, albo w inny sposób. Mówimy dzisiaj o sakramencie pokuty. Tak jak wspomniałem na początku, ma on wiele różnych nazw. Od Pana Jezusa nie otrzymał on, tak powiemy, jakiejś konkretnej nazwy. Pan Jezus udzielił uczniom władzę odpuszczania grzechów. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. W Konstytucji Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II czytamy tak. Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu przez grzech zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwami. Sprawowanie władzy sakramentu pokuty, czyli władzy odpuszczania grzechów, dokonuje się przez rozgrzeszenie. Myślami możemy teraz pobiec do konfesjonału, do sakramentu pokuty i pojednania, tak go nazywamy, do spowiedzi, którą przeżywamy. I ten gest rozgrzeszenia przywraca nam łaskę uświęcającą. W Kościele, tak czytamy w katechizmie, ten sakrament otrzymał kilka nazw, a każda z tych nazw objawia inny wymiar sakramentu. I mamy sakrament nawrócenia. Urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, mianowicie radę powrotu do Ojca, od którego człowieka oddalił grzech, albo inaczej mówiąc, człowiek oddalił się przez grzech od Boga. Czyli sakrament nawrócenia, który sprawia, że odwracamy się z tej złej drogi, którą idziemy, o 180 stopni jakby. Idziemy i zawracamy. To wszystko dokonuje się właśnie w sakramencie pokuty i pojednania, który nazywamy sakramentem nawrócenia. Samo słowo nawrócenie to jest ta zmiana postawy i wymiana na coś innego. Ta zmiana opiera się przede wszystkim na przyjęciu nowej hierarchii wartości. I mówimy tutaj o nawróceniu takim no, spektakularnym, powiemy, po latach ktoś dostrzega łaskę Pana Boga i zmienia zupełnie swoje życie. Mamy wiele przykładów takich nawróceń i bardzo dobrze. Natomiast w codzienności, kiedy żyjemy blisko Pana Boga, to nawrócenie odbywa się jakby trochę delikatniej, chociaż też musi to być zawsze konkret. Przypominają mi się różne świadectwa, które tutaj słyszeliśmy, na antenie również. Ale jedno z nich, nie będę może mówił czyje, natomiast człowiek, który był bardzo znany w branży muzycznej i prowadził wielkie festiwale muzyczne i tak dalej, kiedy spotkał Pana Boga na drodze swojego życia, to tak jak on tu opowiadał, musiał zawrócić na pięć, jak to mówimy czasem. Idzie i nagle się odwraca, idzie w drugim kierunku. Włącznie z relacjami, ze znajomymi, którzy się od niego poodwracali, a ci, którzy chcieli mieć z nim dalej jakieś relacje, no, mieli też jakiś cel w tym, żeby go od Pana Boga odciągnąć. Zupełnie trzeba było zmienić środowisko, towarzystwo, wszystko praktycznie. Nasza droga nawrócenia, którą my przeżywamy, to jest droga, którą idziemy i też w sakramencie pokuty przypominamy sobie, jaka jest ta prawdziwa hierarchia wartości, jaki jest ten prawdziwy sposób myślenia, Boży sposób myślenia, a co za tym idzie działania. W codziennym języku właśnie mówimy o tym nawróceniu. Czasem nam coś zaświta w głowie, w takim codziennym życiu, w jakichś wyborach codziennego życia, w pracy, w domu. Coś nam w głowie zaświta i idziemy jakby w drugim kierunku. Zaczynamy myśleć inaczej. To jest też troszeczkę podobne do procesu nawrócenia. Co jeszcze? Nazywamy sakrament pokuty sakramentem spowiedzi, ponieważ wyznajemy grzechy, spowiadamy się przed kapłanem, to jest ten istotny element sakramentu. Mamy pięć warunków dobrej spowiedzi, o tym też będzie jeszcze mowa. Sakrament to wyznanie, uznanie tego, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, ale z drugiej strony uznanie również własnej grzeszności. Taka dziękczynna forma modlitwy za miłosierdzie Pana Boga, za to, że On ma do nas cierpliwość, że się nie męczy nigdy przebaczaniem, byciem miłosiernym dla nas, chociaż my często go zawodzimy. Dalej nazywamy sakramentem pokuty, ponieważ uświęca osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, pokuty, zadośćuczynienia grzesznego chrześcijanina. Czyli ten wymiar nie tylko indywidualny, ale również społeczny sakramentu pokuty. Kościół jako wspólnota, od momentu Chrztu Świętego jesteśmy Kościołem, jako wspólnotą. Jeżeli ja jestem grzeszny, to na całym Kościele jest rysa. Pomyślmy o tym, kiedy jakoś łatwo przychodzi nam wytykanie błędów i grzechów innych, mniejszych czy większych przewinień. Najczęściej szukamy tych większych od naszych, żeby pokazać, że on jest gorszy. A ja tu w sumie jeszcze nie jestem taki najgorszy. Pomyślmy o tym wymiarze właśnie eklezjalnym, kościelnym, że Jeżeli ja żyję bez łaski uświęcającej, to Kościół na tym cierpi, cała wspólnota Kościoła. Dalej sakrament przebaczenia, ponieważ przez rozgrzeszenie, którego udziela kapłan, Bóg tak naprawdę udziela penitentowi przebaczenia i pokoju. Tak jest w formule rozgrzeszenia, czyli sakrament przebaczenia. I wreszcie sakrament pojednania. Dlaczego? Ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej to pojednanie. Po raz kolejny katechizm nam uświadamia, od kogo tak naprawdę wychodzi inicjatywa. Pojednajcie się z Bogiem, czytamy w drugim liście do Koryntian. Ten, kto żyje miłosierną miłością Boga, jest gotowy odpowiedzieć na wezwanie Pana: najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. I tutaj, no, na ten wymiar taki konkretny, życiowy, wskazuje nam katechizm. Nie może być tak, że jestem w kościele, modlę się, wychwalam Pana Boga, udzielam się we wspólnotach i tak dalej, a w domu jestem nie do zniesienia. To nie ten kierunek. Zanim pojednanie z Bogiem, pojednanie z bratem, tak czytamy Ewangelia świętego Mateusza, 5 rozdział. Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, a później dar swój ofiaruj Panu Bogu. Pan Bóg nas stworzył na ziemi, tutaj. Dał nam ludzi. Jesteśmy wspólnotą międzyludzką. A po to właśnie, żeby uświęcać się na takiej drodze. Gdyby chciał inaczej, to by to jakoś inaczej pewnie skonstruował. Sakrament pojednania, pokuty, nawrócenia, spowiedzi. Zaczynamy tak naprawdę. To jest taki wstęp do tego, czym ten sakrament jest, czym powinien być, w jaki sposób powinniśmy do niego przystępować, podchodzić. Nie rezygnujmy z niego nigdy. Żyjmy w łasce uświęcającej. Kiedy zdarzy się grzech ciężki, nie czekajmy, nie zwlekajmy ze spowiedzią, ale idźmy od razu po to, by obmyć się, by żyć bez grzechu. Bo, drodzy, kiedy będziemy grzeszni i będziemy robili najpiękniejsze rzeczy, żyjąc w grzechu ciężkim, to może jako filantropi, jako ludzie, którzy coś dobrego czynią, a są niewierzący, będziemy do takich podobni. Natomiast to z wiarą będzie miało mało wspólnego i też będą mniejsze owoce. Łaska uświęcająca, spotkanie z żywym i prawdziwym Bogiem, to jest coś, co nas trzyma i coś, co nas prowadzi. Może wystarczy dzisiaj na ten początek sakramentów, które nazywamy sakramentami uzdrowienia, sakrament pokuty, sakrament namaszczenia chorych.